Podróżować będziemy po Afryce, czyli taki trochę nietypowy kierunek, zwłaszcza, że to Afryka Zachodnia, czy środkowo-zachodnia, w której ostatnio była Anna Skrzypek-Woźniacka, nasz gość, dyrektor przedszkola w Łęcznej Kijanach. Cześć Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie i ciebie i państwa przed odbiornikami.
To wyjaśniamy już, która to część Afryki i jakie kraje. Gambia?
Gambia, tam lądowałam, w Gambii. Później byliśmy w Senegalu i jeszcze w Gwinea-Bissau, a ściśle rzecz biorąc na archipelagu Bijagos.
Byliśmy, bo byłaś z mężem, a ponieważ oboje pracujecie w szkolnictwie, więc ferie to jest ten czas, z którego korzystacie.
Dla nas ferie i wakacje to jest jedyny moment, w którym możemy wyjechać, więc zawsze właśnie w tym okresie lokujemy swoje podróże.
I byliście już w naprawdę różnych miejscach świata.
Byliśmy w różnych miejscach świata, na razie 3 kontynenty, marzymy o następnych. Znamy najlepiej Azję chyba, więc teraz czas na Afrykę.
Jak to się stało, że właśnie te kraje, Gambia, Senegal, Gwinea, Bissau, to nie są te najczęściej wybierane kierunki przez Europejczyków?
Nie są i pewnie właśnie dlatego zaczęliśmy od tych kierunków. Myśleliśmy oczywiście od tych bardziej znanych typu Kenia. Ja planuję generalnie wspięcie się na Kilimandżaro. To jest taki mój plan na 2020 rok. Trenuję już w tym momencie. Nie wiem, czy mi się uda. Więc gdzieś tam będziemy do Afryki wracać. A zaczęliśmy stąd, bo ten trip jest niezwykle ciekawy ze względu na to, że pokazuje 3 różne kraje, 3 różne postkolonializmy i daje też okazję krótkiego wypoczynku, bo archipelag Bijagos to takie rajskie wyspy. Ale głównym celem naszego wyjazdu nie był do końca wypoczynek, a po prostu zobaczenie, jak tam ludzie żyją, no i przyjrzenie się temu, jak wygląda system edukacji, jak funkcjonują dzieci w tamtych społeczeństwach.
No właśnie, powiem ci, że chociaż no wiem, iż dzieciaki, przedszkole, terapia to jest twoja codzienność, to trochę zaskoczyłaś mnie, gdy przed wejściem do studia powiedziałaś, że ten system edukacji mieliście na celu podczas tego wyjazdu.
Zawsze mamy ten system edukacji, czy inny system edukacji na celu i zawsze to jest takie clue naszego każdego wyjazdu, nawet jeśli zdarzało nam się z małym dzieckiem jeździć, bo mamy syna, który już teraz jest prawie dorosłym człowiekiem, więc inaczej nasze wyjazdy wyglądają, ale nawet gdy był małym dzieckiem, jeździliśmy na stricte zorganizowane wyjazdy ze względu na jego stan zdrowia, to zawsze staraliśmy się coś dla siebie wyłuskać, odwiedzić szkoły w różnych ciekawych miejscach na świecie, zobaczyć, jak edukacja funkcjonuje. Zaprzyjaźniamy się z nauczycielami w tych miejscach. Często kontynuujemy współpracę. Nasza placówka dzięki temu ma okazję do ciekawej wymiany takiej edukacyjno-kulturowej.
To od tego w takim razie zacznijmy. Co ciekawego zobaczyliście i czego doświadczyliście, jeżeli chodzi właśnie o edukację?
Ja tak już czytając wcześniej, przeglądając w internecie, korzystając z doświadczeń znanej blogerki, którą obserwuję, którą serdecznie pozdrawiam, Anię Skórę, i korespondujemy czasem. Wiedziałam, że spotkam coś, czego jeszcze nie zaznałam w szkole, natomiast już będąc na miejscu, naprawdę niesamowicie i zachwyciło mnie z jednej strony to, co widzę, bo widziałam ogrom relacji, taką wielką relacyjność dzieciaków, nauczycieli, rozśpiewanie, roztańczenie, a z drugiej strony naprawdę jest to dla mnie taki czas refleksji w tym momencie po powrocie, bo po pierwsze edukacja nie dotyczy wszystkich. Dla nas to nie jest takie oczywiste, dla nas edukacja dotyczy wszystkich. System edukacji zbudowany jest tak jak nasz poprzedni, ten, którego przed chwilą się pozbyliśmy, czyli 6-3-3, ale nie każdy może z niego korzystać. Na przykład w Gwinei-Bissau bardzo niski procent dzieciaków w ogóle uczęszcza do szkoły i nawet szkoła podstawowa nie jest obowiązkowa. Niby jest formalnie, ale dzieciaki niekoniecznie do niej uczęszczają. A więc procent osób niepiśmiennych, analfabetów jest tak ogromny, że normalnym sposobem zaznaczania w głosowaniu jest odcisk palca, nie podpis. Dla nas takie bardzo wstrząsające.
To trochę potwierdza to, co się mówi o Afryce, która przecież jest potężnym kontynentem, też zróżnicowanym, a jednak tak stereotypowo trochę od lat powtarza się, że do szkoły chodzą nieliczni, dużo częściej dziewczynki rezygnują ze szkoły, żeby pomagać w domu, a chłopcy czasem jeszcze rok, dwa, trzy lata dłużej chodzą do szkoły i ta szkoła jako budynek może nam się w Polsce kojarzyć z jakąś taką lepianką, ubogą chatą z tabliczkami, czyli to, co widzimy czasem na jakichś zdjęciach, albo gdy słyszymy o akcji zbiórki pieniędzy lub darów dla dzieciaków w Afryce.
No myśmy takie zdjęcia właśnie przywieźli. Też udało nam się siedzieć za katedrą, nazwijmy to, czyli za stolikiem nauczycielskim i nawet fragment lekcji matematyki próbował poprowadzić mój mąż w języku angielskim, bo w każdym z tych krajów jeszcze warto powiedzieć, że dzieci uczą się w innym języku, bo nadal funkcjonują w języku kolonialnym. W Gambii uczą się po angielsku, w Senegalu po francusku, w Gwinei-Bissau teoretycznie po portugalsku, ale tak naprawdę problem wynika z tego, że w każdym z tych krajów funkcjonuje bardzo wiele języków etnicznych i dialektami tymi posługują się wszyscy, znają je najlepiej. Jeżeli chodzi o taką edukację językową i ogólnie edukację, chyba najlepiej funkcjonuje w Gambii i tam najszybciej i najlepiej można się skomunikować. Troszkę lepiej jest w Senegalu, a najgorzej już w Gwinei. Szkoła wygląda przedziwnie, bo są to bez okien takie otwarte pomieszczenia, to znaczy luki na okna są, natomiast okien nie ma, nie widziałam w żadnej, w których byliśmy, żeby te okna funkcjonowały, więc jest dobry przewiew, dobra klimatyzacja. Klasy są wielowiekowe, w takiej klasie siedzą dzieci w różnym wieku, w zasadzie widziałam tylko podział na takie dwa poziomy, dzieci młodsze i dzieci starsze. Na tych samych treściach edukacyjnych tak naprawdę dzieci pracują, podręczników w zasadzie nie mają, albo tylko dzieci starsze te podręczniki posiadają. Są to bardzo cenne elementy w ich działaniu. Wszyscy chodzą w fartuszkach, mają obowiązkowe mundurki, są rozśpiewani, roztańczeni, bardzo dużo w czasie przerw czasu poświęcają na zabawy ruchowe, bo nie mają smartfonów. W związku z tym nigdzie nie widziałam syndromu uzależnienia, co też jest takim może radosnym doświadczeniem. Mniej radosnym doświadczeniem jest fakt braku jakichkolwiek pomocy edukacyjnych. Wymieniliśmy się kontaktami, ja zawiozłam pół walizki materiałów, którymi nie obdarowałam dzieci z konkretnej przyczyny i zaraz chętnie o tym powiem, dlaczego myślę, że nie jest dobrym pomysłem obdarowywanie dzieci na ulicach czy w szkołach, a zawiozłam te materiały nauczycielowi, żeby mógł nimi pracować, ewentualnie w ramach nagrody, jakiś drobny gadżet wręczyć dziecku, a obdarowywanie przez białych turystów kończy się tym, że dzieci żebrzą, rezygnują z jakiejkolwiek innej formy działania, biegają, krzyczą biały, kudu, żeby im dać coś do pisania, do malowania, gumkę. Najczęściej te rzeczy zanoszą i one są potem sprzedawane w domu, więc tak z nich nie korzystają, więc jeżeli chcemy mądrze pomagać, nie pomagajmy w ten sposób, że obdarowujemy i uczymy żebractwa. Lepiej kupmy jakiś wytwór i przyjaciele. Okazało się, że spotkaliśmy w ogóle podczas podróży osoby tutaj spod Lublina, z którymi część trasy przemierzyliśmy i mieliśmy podobne pomysły na to, jak pomagać. Na przykład kupując ręczny wytwór, spódniczkę taką, w których na archipelagu Bijagos jeszcze kobiety chodzą, bo chodzą też oczywiście w takich ubraniach, które gdzieś do nich spływają z Europy, ale też jeszcze tradycyjne spódniczki z elementów skóropodobnych noszą i taką spódniczkę można kupić. Pani była niezwykle dumna, że jest doskonałym rękodzielnikiem, zarobiła na funkcjonowanie całej wioski podczas tej jednej sprzedaży. Jej dzieci, które nazbierały nam owoców drzewa chlebowego, również ten zarobek od razu przekazały do matki wioski, bo tam był matriarchat, jakby na tej małej wioseczce, w której wioskę mogliśmy odwiedzić. jeździć i wszyscy byli zadowoleni, a nikt nie uczuł się, że brać i ta pomoc była taka ucząca pracy, że warto może, jak przyjadą turyści, mieć coś na sprzedaż raczej niż żebrać, tak?
A te korale i bransoletki kolorowe to też stamtąd?
To są wszystko, to są wytwory pracy gdzieś tam miejscowych artystów i rzemieślników. Czasem na takim typowym targu, które uwielbiam i kocham chodzić na takie targi, kocham tam się handlować i targować z nie tylko Afrykańczykami, bo w Azji to też moja pasja, kocham chodzić w takie miejsca. Mój mąż też nawet nie chce ze mną wchodzić, bo mówi, że odstawiamy cały teatr z tymi handlarzami. Jeżeli to jest typowy handlarz, to oczywiście handluję cenę do takiej marketingowej ceny i staram się wyjść z tym towarem, ale jeśli widzę, że handluję ze starym dziadkiem albo z dzieciakami, albo z kobietą, która ma jeszcze piątkę dzieci obok siebie i widzę, że ma własne ręczne wyroby i to jest ich sposób jakiś tam na życie i utrzymanie, to handluję, uzyskuję satysfakcjonującą mnie cenę, ale nie żądam zwrotu z dużej kwoty, którą daję za ten przedmiot, bo to też jest forma pomocy. Wszyscy się dobrze bawiliśmy, pohandlowaliśmy, oni godziwie sprzedali swój towar.
Najczęściej sprzedają turystom, czy jednak handlują między sobą też?
My byliśmy właśnie na takich targach, gdzie handlują między sobą, więc były też produkty dla nich. Byliśmy też na targu turystycznym. Tam biżuterię na przykład kupiłam, czy piękny koszyk pleciony, który sobie przywiozłam, ale byliśmy też na takich targach, gdzie handlują między sobą. Tam kupowaliśmy jakieś drobne przysmaki tu przywiezione dla przyjaciół, słynne orzeszki senegalskie, bardzo ich jedyny tak naprawdę towar eksportowy, a są pyszne i dodam, że są odchudzające, więc
czyli warto. To są te orzeszki, które dostałam od ciebie, tak?
Tak, to są te, ale ciebie już nie muszą odchudzać, więc ale są naprawdę mają wiele walorów smakowych. Są świetne, suszone na słońcu. Widzieliśmy też proces pozyskiwania tych orzeszków, więc to, co my tutaj u nas w puszkach otwieramy, to nie są te arachidy, te są świetnymi orzeszkami, gdzieś tam wysuszonymi na słońcu, one inaczej pachną i smakują naprawdę. Także wszystko jest pyszne. Wszystko, co tam jedliśmy, jest pyszne i świeże. Cudowne owoce, niezwykłe, świeże warzywa. To wszystko jest uprawiane w naturalny sposób. W wioskach rzucają się w oczy biegające wszędzie zwierzęta, prosiaczki, koziołki, kurki, które też z namiętnością fotografowaliśmy. Nie dlatego, że ich nie mamy u nas w kraju, ale ja mieszkam na wsi i mamy ich coraz mniej i krowę naprawdę już bardzo rzadko widzę.